Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek przed mikrofonem, a obok mnie pani Elżbieta Dec, która jest terapeutką uzależnień, pracuje z dziećmi, z młodzieżą. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Wakacyjny czas to czas sprzyjający rozmowom o tym, jak się nie uzależniać, jak chronić dzieci przed uzależnieniami, ale to też paradoksalnie czas, kiedy te uzależnienia wciągają dzieci i młodzież i to nie tylko od substancji, ale te behawioralne. O tym będziemy dziś mówić przez najbliższe 2 godziny. Jeśli Państwo chcą dołączyć do dyskusji, dodać coś, zapytać, to bardzo proszę monika.hemperek@myślnik-lublin.pl. Zatem, czy rzeczywiście ten okres wakacyjny sprzyja różnego rodzaju uzależnieniom i jak te dzieci uzależnienia wpadają?
Tak, to taki czas, kiedy dzieci faktycznie uwolnione od szkoły mają dużo więcej czasu, a z drugiej strony też mają dużo mniejszą kontrolę rodzicielską, kontrolę dorosłych, bo dorośli są dalej w pracy, a dzieci mają czas dla siebie. Dlatego też wiele osób jakby namiętnie gra. I mam sporo dzieciaków, które właśnie ten problem dotyczy. Ale też to sprzyja takiemu luzowi, wypadom, tak, za miasto. A to z kolei sprzyja eksperymentowaniu z różnymi środkami, tak. Myślę, że jak w ciągu roku szkolnego, to dzieciaki z większą ostrożnością podchodzą, bo muszą być też bardziej czujne. Jednak ta kontrola rodziców, nauczycieli jest większa. Tak, czas wakacji sprzyja eksperymentowaniu z różnymi substancjami, a na rynku jest ich bardzo wiele.
Pracuje pani w ośrodku rehabilitacji dla osób uzależnionych, Powrót z U. To jest ośrodek pod Kazimierzem Dolnym, gdzie przebywa młodzież, dzieci uzależnione. No to jest przerażające, że dzieci, młodzież się uzależniają. W jakim oni są wieku?
Większość od 13 do 18, ale jeżeli chodzi o uzależnienia, to jeden z najmłodszych pacjentów, który zaczął swoje uzależnienie w wieku 8 lat. To chyba dla mnie to był taki duży szok, że już wtedy zaczął eksperymentować. No i faktycznie w wieku 13 lat, kiedy do nas trafił, miał już olbrzymie straty i olbrzymie jakby konsekwencje swojego brania różnych substancji.
Jak wymaga pomoc takim dzieciom, które są już uzależnione?
Te, które są już uzależnione, stricte uzależnione i rozwinął się już cały mechanizm, tak, ze wszystkimi konsekwencjami. Nie jest proste, tak? Nie jest proste, dlatego że te dzieciaki często nie doświadczają takich konsekwencji jak osoby dorosłe. Dlatego, że te osoby dorosłe często ich chronią. Często maskują te problemy, zamiatają pod dywan, tak jak nauczyciele, bo też nie wiedzą bardzo, jak ten problem ugryźć, nie wiedzą, jak sobie z nim radzić. A dorośli chcą, zwłaszcza rodzice, chcą chronić przed różnymi konsekwencjami, przed kuratorami, sprawami w sądzie, przed niezdaniem, przed sprawami karnymi, tak? Więc te dzieciaki też nie mają takiej motywacji, bo niewiele utraciły, tak? W swoim życiu, więc praca na początku skupia się głównie na budowaniu tej motywacji, żeby ten dzieciak chciał innego życia, żeby zobaczył, że to życie z substancją psychoaktywną wcale nie jest fajne, satysfakcjonujące i niesie olbrzymie konsekwencje. Ale tak, to jest taki początek tej drogi.
Jakie to są substancje? Od czego się młodzież, dzieci uzależniają?
Najczęściej od marihuany i alkoholu. THC tu faktycznie wiedzie prym w uzależnieniach od substancji, alkoholu również. Jeżeli chodzi o inne, to tak naprawdę jest przegląd tablicy Mendelejewa. Bardzo często są to dopalacze, mefedron, klefedron. Pojawił się obecnie jeszcze nowy. Tak, więc dostęp na rynku różnych substancji jest. Jest amfetamina, metamfetamina. Część dzieciaków uzależniona jest od leków. Leków, które są dostępne bez recepty, a które jakby brane w odpowiednich ilościach, bynajmniej nieleczniczych, tak, powoduje odpowiednie skutki psychoaktywne. Uzależnione są od część od grzybków, chociaż to jest mniej, że tak powiem, popularne, od kwasu, tak, od ekstazy, więc jakby różne są substancje. Te dwie początkowe są najbardziej popularne, tak.
I takie dzieciaki nie mają problemu ze znalezieniem takich substancji?
Nie. Myślę, że czas pandemii, że tak powiem, sprawił, że to jest jeszcze prostsze, bo wielu dealerów przerzuciło się po prostu na sprzedaż w internecie, na dostarczenie kurierem w paczkach, do paczkomatów, więc jakby część mówi, że no tak, przychodzi na przykład płyta i w tej płycie jest odpowiedni towar, tak? Nikt się nie domyśla. Więc dostęp jest bardzo prosty. Część osób hoduje na własny użytek, tak, czy to grzybki, czy marihuanę, potrafią sobie wyhodować samodzielnie. No, nie ma też problemu, żeby znaleźć na mieście, bo tych osób, które handlują narkotykami, jest naprawdę bardzo dużo.
Jak wygląda proces uzależnienia się? Takie grzybki bierze się raz, dwa, trzy i już jest uzależnienie?
To nie jest takie proste. Jak mówi się o przyczynach, mechanizmach uzależnienia, to im więcej człowiek wie, tym mniej wie. Czyli tak naprawdę to jest zbiór różnych czynników. Od takich biologicznych. Nauki neurologiczne wskazały na to, że są genetyczne predyspozycje, na przykład osób, które mają wyjściowy niższy poziom dopaminy w mózgu, szybciej się uzależniają niż takie, które mają ten poziom dopaminy w mózgu prawidłowy. Są różne receptory w mózgu, które mogą mieć różny wariant, tak? W przypadku MDMA jest od 1 z 1000 receptorów, które odbiera dany neuroprzekaźnik i w zależności od tego, na który neuroprzekaźnik trafimy my, to mamy albo większą tendencję do tego, że się było uzależnić, albo mniejszą. Więc mamy takie czynniki genetyczne, tak? Dlatego też na przykład alkoholizm często idzie po linii rodzinnej. Mamy drugą, czynniki środowiskowe, czyli tego, czy to jest dostępne, czy niedostępne. Tego, jakie czynniki mamy chroniące, czyli osoby, które są, nie wiem, z rodzin, które są szczęśliwe, które mają możliwości, tak? Mają jakieś fajne sposoby spędzenia wolnego czasu. Jest mniejsze prawdopodobieństwo, że taka osoba się uzależni, niż wśród osób, które muszą sobie radzić same, bo na przykład rodzice ich są niedostępni psychicznie, tak, gdzie ciągle zaganiani, oni zostawieni sami sobie, albo w drugą stronę, środowisko, które jest same jakieś patologiczne, tak, ma niewydolne wychowawczo i te osoby nie widzą zupełnie wyjścia z tego. Pamiętam takiego pacjenta, który bardzo fajnie poszedł w terapii, bardzo dobrze sobie radził, ale ciążył mu w głowie takie przeświadczenie, taka myśl, że on i tak nie może wyjść z tego schematu, który przekazali mu rodzice. Że on i tak trafi do tego środowiska i nieważne, co on zrobi, nieważne, jak się postara, to i tak będzie w tym samym miejscu tego reszta rodziny uzależniona. I niestety przegrał tą walkę, tak? Był taki, nie wiem jak teraz, nie mam zupełnie pojęcia, nie mam kontaktu, nie wiem, co się z nim dzieje, ale wrócił do tego. Wrócił znowu do uzależnienia, bo przerosło go, tak? To, że on nie widział dla siebie szans w tym świecie. Więc tu mamy czynniki takie środowiskowe i psychologiczne, czyli to, z jakimi brakami się spotykamy, czy mamy poczucie braku miłości, akceptacji, zrozumienia, poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli mamy taki brak, to każda substancja pomaga nam sobie z tym poradzić.
Tak się wydaje, że pomaga.
Tak, tak. Znaczy na pewno jest tak, że pomaga sobie poradzić z takim bólem, odcina od niego, więc to jest taka pomoc doraźna, która niesie ze sobą ogromne koszty, ale osoba, której wydaje się, że nie ma sensu życia, że jest zostawiona sama sobie, że nie może liczyć na nikogo, to sięga, bo nie widzi jakby alternatyw, tak? I przynajmniej ten chwilowy stan, kiedy może się od tych negatywnych myśli, negatywnych emocji oderwać, jest dla niej, tak, wystarczającym powodem tego, żeby brać i brać i brać.
Może być dwóch kolegów w klasie, jeden po tych na przykład jointach się uzależni, a drugi nie.
Mhm. Tak.
I tu mogą być właśnie i czynniki genetyczne, i też przekonania, które ten ktoś ma w sobie i zakres tej pustki, którą się zapełnia, tak? I o tym właśnie mówią te dzieci. Rozmawiacie z nimi w ośrodku, rozmawia pani też tutaj w Lublinie, bo przecież tu też pani pracuje z dziećmi i z młodzieżą, o tego typu doświadczeniach, właśnie o pustce, o braku rodziców, o braku miłości, o braku wsparcia, radości.
Tak, jakby po takim etapie wstępnym, który służy motywowaniu do tego, żeby to dziecko zechciało w ogóle być, zechciało być w procesie terapeutycznym, po też zapoznaniu z tymi wszystkimi mechanizmami, tymi wszystkimi informacjami, które musi wiedzieć o uzależnieniu, żeby mogło go sobie rozpoznać, żeby zobaczyło ten mechanizm, który sam w sobie wykształciło, jest taki etap pracy głębszej, tak? Pracy nad tymi relacjami z rodziną, pracy nad moimi relacjami z innymi społecznymi, tak? Z rówieśnikami, z kolegami. I to jest taki czas, kiedy właśnie wychodzi, kiedy wychodzą te wszystkie braki, które niosą dzieci i które okazują się przyczynami dla którymi te dzieciaki weszły w to uzależnienie, tak? Niezliczone przykłady tego, że ten brak rodziców sprawia, że one no, tak sobie radzą, tak? Że było im tak źle w tym domu, że to była dla nich taka odskocznia, jakiś sposób poradzenia sobie. Taka pacjentka, która uzależniła się, ponieważ jej mama była w depresji, tak? Była niedostępna emocjonalnie, mówiła: odsuń się, nie przytulaj mnie, radź sobie sama. To ona pełniła w tej rodzinie, w tym domu rolę dorosłego i to przyrosło ją, tak? A narkotyki były świetną alternatywą, żeby sobie z tym poradzić.
Te dzieci mówią o tym, jak te narkotyki działają na ich wyobraźnię, w jakim świecie one są. Czy to jest rzeczywiście odcięcie, czy to jest stworzenie jakiegoś iluzorycznego, innego świata?
To też w zależności od tego, o jakim narkotyku mówimy, tak? Bo każdy narkotyk działa troszeczkę inaczej. Na przykład amfetamina będzie powodować to, że te dzieciaki mają dużo energii, tak? Wiecznie są takie nakręcone, chcą zdobywać świat, mają dużo adrenaliny takiej, żeby sobie poradzić. No i często uzależniają się od tego osoby, które mają takie poczucie, że sobie nie radzą. Często uzależniają się właśnie uczniowie bardzo dobrych szkół, którzy muszą sprostać licznym wymaganiom, tak? To często właśnie dzieci z tak zwanych dobrych rodzin, które tą szkołę najlepszą muszą ogarnąć, liczne zajęcia dodatkowe, tak? Granie na jakichś instrumentach, tańce, no i normalnie to człowiek po prostu byłby tym zmęczony, a amfetamina daje taki zastrzyk energii i pozwala im sobie lepiej radzić, tak? Sprostać tym oczekiwaniom. Część osób z zespołem ADHD uzależnia się od amfetaminy, dlatego że to pozwala im się skoncentrować, więc poradzić sobie z objawami tymi, z którymi zazwyczaj sobie po prostu w takim bez leków nie radzą. Więc to jest jedna grupa tych leków, które właśnie dają takiego kopa. Część, tak jak alkohol, czy wszystkie morfina, heroina, działają uspokajająco, tak? Czyli pozwalają się wyciszyć, trochę oderwać, poradzić z lękami. Marihuana, grzybki, LSD pozwalają być w innym świecie, tak odrealnić się, bo to są substancje halucynogenne, więc dają taką niezłego tripa, jak dzieciaki mówią, czy taką podróż w zupełnie nieznane klimaty, no i zapewnia to inne potrzeby, tak, takich dzieciaków, odrealnienie. Dla nich to też jest taki świat, który jest atrakcyjny, no bo jest atrakcyjny, tak? To są doznania, których na trzeźwo człowiek nie jest w stanie doświadczyć. Pokazują to też badania z poziomu dopaminy, tak? Dopamina to taki neuroprzekaźnik szczęścia. Wydzielana jest w różnych sytuacjach. W sposób naturalny o 50 dopamina wydziela się podczas jedzenia, 100 podczas seksu, ale metamfetamina wydziela jej 1200. Jest to takie przebicie ilości tego poczucia szczęścia, że to faktycznie trudno się od tego nie uzależnić, tak? I wiele osób za tym idzie, czy heroina też bardzo wysoko podnosi, więc no, to faktycznie jest takie, że tak powiem, przeżycia są atrakcyjne, zwłaszcza jeżeli w tym świecie nie spotykamy nic, co by nas cieszyło tak na trzeźwo.
Jak leczy się dzieci, które są już uzależnione? Mówimy o 13-latkach, o 15-18-letnich osobach. To są osoby, które, u których kształtują się jeszcze przecież organy, mózg, wyobrażenia o świecie itd., itd. Jaki to ma wpływ na ich organizm, na ich psychikę?
No i tu właśnie jest taki problem w leczeniu dzieci i młodzieży, że dzieci i młodzież uzależniają się bardzo dużo szybciej, tak? Czyli tak jak pani też powiedziała, że u jednego po jednym joincie się rozwinie uzależnienie, a u drugiego nie. I po takiej samej ilości narkotyku prawdopodobnie dziecko się uzależni, a dorosły jeszcze nie. Dlatego, że faktycznie ich mózg jest dużo bardziej plastyczny, ponieważ to też jest taki okres kształtowania tożsamości, to dużo trudniej jest z tymi mechanizmami sobie poradzić, ponieważ one się wplatają w ten kształtującą się tożsamość, autonomię. I faktycznie to leczenie jest dużo trudniejsze, napotyka wiele oporów, tak? I nigdy nie jest proste, tak?
Nigdy nie jest proste, ale wielokrotnie się udaje.
Tak, chociaż to też nie jest takie jednoznaczne, bo często po okresie abstynencji dzieciaki do tego wracają po tym, żeby znowu wyjść, tak? Więc sam mechanizm uzależnienia, sama choroba jest traktowana jako choroba nawrotowa. Czyli ten nawrót i powrót do tych mechanizmów uzależnienia jest jakby wpisany w całe leczenie uzależnienia. Więc to nie jest też tak, że osoba raz wyleczona do końca życia utrzymuje abstynencję. To też zależy od wielu czynników, bo no właśnie, tak jak rzeczony pacjent, o którym mówiłam, jeżeli dziecko wraca do środowiska, które w jakiś sposób jest trudne, które jest nacechowane jakimś brakiem, tak, które samo jest patologiczne, to ma zdecydowanie mniejszą szansę niż taki dzieciak, którego rodzice sami podjęli terapię, coś w tym układzie rodzinnym zmienili, ono ma dużo większą szansę, żeby wyjść, do tego nie wrócić.
No tu gościmy też dorosłych ludzi, którzy są uzależnieni, którzy mówią, że w wyjściu z tego uzależnienia pomaga im to, że zmieni środowisko, czasami miasto. Mhm. I to są osoby dorosłe.
I z dzieciakami jest bardzo podobnie. Takie, które już kończą 18 rok życia, mają tą możliwość, tą swobodę, że faktycznie są w miarę niezależne, więc mogą sobie wybrać inne miejsce. Ale część też dzieciaków, zwłaszcza z tego poziomu szkół średnich, decyduje się na zmianę miejsca zamieszkania. Często korzystają z burs, z internatów, tak? Żeby mimo wszystko nie wracać do tego środowiska, które znają, ale też które ich zna, tak? I gdzieś do tego świata narkotykowego ciągnie.
O wychodzeniu z takich uzależnień, w które wpadają dzieci, będziemy rozmawiać dzisiaj do północy. Jeśli Państwo chcą o coś zapytać, to przekażę to pytanie. Monika Hemberek, @radio-lublin.pl. Monika.Hemperek@radio-lublin.pl. To mój adres mailowy. Mogą Państwo zadawać pytania naszemu gościowi. Będziemy na pewno odpisywać.